Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wraz z księdzem Grzegorzem Stolarskim, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do wspólnych rozważań na kanwie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rozmawiamy o wierze. Tydzień temu ksiądz Grzegorz wyjaśniał Państwu dwa pierwsze w katechizmie umieszczone atrybuty wiary. To, że wiara jest łaską, ale z drugiej strony musi także być ludzka aktywność. Jest to akt woli człowieka, aby tę łaskę przyjąć i aby wiarę w sobie podtrzymywać i rozwijać. Oczywiście dzięki Bożej pomocy, dzięki Bożej łasce. Teraz kolejny atrybut wiary, wiara i rozum. To temat rzeka. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił cały dokument rozważaniom tego jednego zagadnienia. Jak najkrócej powiedzieć przeciętnemu, zwykłemu człowiekowi, jak to jest?
Powiem szczerze, że boję się wszystkich najkrótszych wypowiedzi, bo one zawsze trochę upraszczają sprawę. Najkrócej to jest tak. Bóg jest twórcą wszelkiej prawdy. Czy my tą prawdę poznajemy naszą wiarą? Czy poznajemy w wyniku dociekań naukowych? W konsekwencji, wcześniej czy później, nie może tutaj być sprzeczności. Nie ma sprzeczności między prawdami wiary, a tym, co udało się ustalić nauce. Nawet jeśli wydawać by się mogło w którymś etapie rozwoju nauki, że nauka występuje przeciw wierze, niektórzy zresztą tak jakoś triumfalistycznie, dzisiaj to już troszkę mniej, ale w XIX wieku bardzo triumfalistycznie podchodzili do sprawy, sądząc, że właśnie nauka jest w stanie wyjaśnić wszystko i ma monopol na prawdę, ma monopol na wszelką prawdę o rzeczywistości. Tego rodzaju stwierdzenia dzisiaj już raczej nie dadzą się utrzymać, a poza tym coraz lepiej widzimy, że wszystkie te teorie, które jeszcze przed kilkudziesięciu laty były uznawane za teorie konkurencyjne dla religii, albo też teorie, które miały obalić religię, w gruncie rzeczy niczego nie obalają i niczemu nie przeczą. Po prostu my w naszym procesie poznawania prawdy o rzeczywistości jesteśmy w drodze. Jesteśmy w stanie pewne rzeczy dostrzec, na początku mogą się nawet wydawać szokujące, aczkolwiek później w trakcie namysłu, refleksji pojawiają się takie teorie, pojawiają się takie wyjaśnienia, w których bardzo wyraźnie, jasno widać, że jedno nie przeczy drugiemu. Taki konkretny, klasyczny przykład to jest teoria ewolucji, która w XIX wieku zdawać by się mogło uderzy bardzo silnie w wiarę, spowoduje, że ludzie odejdą od wiary. Nic takiego nie nastąpiło. Nastąpiły natomiast ciekawe rozważania teologiczne, w których właśnie uzasadniano teorię ewolucji, czy uzgadniano, powiedzmy, teorię ewolucji z objawieniem. Pozwoliło to także pogłębić zrozumienie naszego objawienia, jak mamy to rozumieć, jak mamy rozumieć prawdy zawarte w Piśmie Świętym. Pozwoliło nam bardzo rozszerzyć badania na temat samego Pisma Świętego, nie tylko na temat ewolucji, nie tylko na temat stosunku wiary do nauki. Dlatego niech to przekonanie o tym, optymistyczne przekonanie, do którego odwołał się papież Jan Paweł II, wskazując tutaj przede wszystkim na świętego Tomasza z Akwinu jako swoistego prekursora tego optymizmu, że Bóg, stwórca wszelkiej prawdy, nie może w związku z tym być stwórcą dwóch praw, które byłyby sobie przeciwstawne, czyli sprzeczne między sobą. Zatem nie może być taka sytuacja, że jeśli człowiek rzetelnie poszukuje prawdy, to w którymś momencie rozstaną się wiara i nauka, czy pójdą innymi drogami. Zresztą w historii myśli ludzkiej były takie pomysły, które źle się kończyły dla jednego i dla drugiego. Mianowicie, że wiara musi się odwoływać do czegoś innego niż rozum, że wiara jest pewnym jakimś przeżyciem irracjonalnym, jakąś intuicją, jakimś uczuciem, czymś, co jest nieogarnialne przez rozum, i w związku z tym rozum nie ma prawa tam ingerować w naszą wiarę. Tego rodzaju pomysły, one się źle kończą dla wiary, bo one się kończą zawsze jakimiś subiektywnymi, osobistymi uczuciami, bo jeśli wiara ma być jakąś moją intuicją subiektywną, jakimś uczuciem, to nikt nie ma prawa mi w tą moją wiarę ingerować. Nie może powiedzieć, ty źle wierzysz. Prawda? Bo że ja mogę mieć uczucia, które nie można o kimś powiedzieć, że na przykład źle coś czuje. On coś czuje albo nie czuje, prawda? Natomiast źle czuć.
No, ale tu się zatrzymajmy, księże, bo dyskusje między naukowcami, teologami, zwykłych ludzi raczej nie dotyczą. Te rozważania zasadzają się jakby na dwóch biegunach. Pierwszy biegun to jest właśnie czucie. Wiele kryzysów wiary u młodych ludzi pojawia się wtedy, kiedy przestają czuć, kiedy na Boże Narodzenie dzwoneczki nie dźwięczą w serduszku, kiedy się rzewnie nie robi, kiedy łezka się nie zakręci, kiedy nie jest fajnie. Przestaje się czuć. I wtedy pojawia się problem.
błogosławiony problem. Powiedzmy, wyjdźmy od tego problemu, a spróbujmy to uzasadnić. Błogosławiony problem, ta noc, która przychodzi wtedy, kiedy właśnie kończą się nam uczucia, a pozostaje pustka, uświadamia nam, że musimy szukać głębiej. Że nasza wiara musi prowadzić nas do takiego stanu, w którym będę się modlił, będę wierzył w Boga i pozostanę Jemu wierny, także w sytuacji, w której nie będzie tych uczuć, w której mi zabraknie jakiejś motywacji uczuciowej. Oczywiście to nie jest przekreślenie uczuć w żadnym wypadku. Człowiek jest pewną jednością, pewną całością. Nie można wydestylować z człowieka czystego rozumu ani czystych uczuć. Natomiast jeśli sprowadzamy, właśnie redukujemy wiarę do jakiegoś uczucia tylko, do jakiegoś przeżycia jednostkowego, no to nam nie starczy emocjonalnego wysiłku, żeby zapełnić całe nasze życie. Przyjdą momenty wyciszenia uczuciowego, przyjdą momenty jakiejś pustki uczuciowej wręcz. To nie znaczy, że kończy nam się wiara.
Czyli uczucia nie są miernikiem wiary.
W żadnym wypadku. Ostatecznym miernikiem wiary właśnie musi być to, co najdoskonalsze w człowieku, to, co najbardziej człowiecze, co go wyróżnia spośród wszelkiej żywiny. Mianowicie jego intelekt, jego rozum. I jeśli mówimy, czasem są takie pomysły, są takie poetyckie ujęcia, które czasami wprowadzają nam troszkę zamieszania. Mianowicie najlepiej wierzy się sercem, mówią niektórzy, więc że serce, nie rozum, nie oko naukowca, ale serce. Proszę Państwa, tego rodzaju poetyckie ujęcia, one są dobre o tyle, o ile pozostają poetyckie. Jeśli chcemy wyrażać się troszeczkę ściślej, jeśli chcemy rzeczywiście wiedzieć, o co chodzi, gdy wierzymy, to musimy wiedzieć o tym, że serce to jest centrum człowieka. To, co najbardziej centralne w człowieku, to jest jego intelekt, to jest jego rozum. Nie ma serca w człowieku bez jego rozumu. Nie ma serca, które by zdolne było poznać cokolwiek inaczej niż rozum. Bóg nam dał nos do tego, żebyśmy wąchali. Bóg nam dał oczy, żebyśmy widzieli. Dał nam rozum, żebyśmy wiedzieli. Jeśli więc zastanawiam się nad wiarą moją, w co mam wierzyć, dlaczego mam w to wierzyć, to nie mogę tego robić sercem, ani piętą, ani nosem, ale właśnie rozumem. Na tym polega rozumność naszej wiary. Na tym polega to, że w wiarę ludzką zaangażowany musi być zaangażowany rozum. Że nie jest to akt bezrozumny, nie jest to akt intuicji, nie jest to akt instynktu, nie jest to akt uczuć. Zaangażowany jest oczywiście cały człowiek. W tym znaczeniu serce człowieka, jeśli w centrum naszego serca jest rozum. Rozum, który kieruje człowiekiem, który nakazuje człowiekowi takie, a nie inne sposoby postępowania. To nie jest instynkt, to nie jest jakiś instynktowny odzew na rzeczywistość. Jak powiadam, nie zawsze to rozumiano i jeszcze raz powtarzam, nie jest to jakaś deprecjacja, poniżanie ludzkich uczuć. Tu nie chodzi o to, żeby zapominać o uczuciach, czy sprowadzać sprawę do czystego intelektu. Nie ma czegoś takiego jak czysty intelekt. Jak powiedziałem, człowiek jest jednością. Są ludzie, którzy mają bardziej powściągliwe uczucia, są inni, którzy są bardziej spontaniczni. W związku z tym te płaszczyzny zależą tylko i wyłącznie od pewnych charakterów ludzkich. Natomiast w wierze zawsze jest uczucie, w wierze zawsze powinien także być rozum. To jest takie ogólne powiedzenie na temat, powiedzmy sobie, obecności rozumu w wierze, bo kwestia ma wiele aspektów. Kwestia, tak jak zresztą katechizm, te wszystkie aspekty tutaj wymienia. Przede wszystkim rozum zadaje pytanie o to, dlaczego wierzę. Moja wiara nie jest bezrozumna. Wierzę od tak. Rozum pyta o rację mojej wiary. To jest natura rozumu, pytać o rację. Rozum zawsze będzie pytał o rację, i dlatego właśnie, jeśli odnajdzie rację, to będzie nazywał tą rzeczywistość racjonalną. I w tym znaczeniu wiara nasza jest racjonalna, że istnieją racje, dla których wierzę. Istnieją powody, dla których wierzę. Jestem w stanie wskazać te powody. Wiem, dlaczego wierzę. Wiem, komu uwierzyłem i wiem, dlaczego uwierzyłem. W tym więc znaczeniu istnieje tutaj aktywność rozumu, wskazującego rację. Albo innymi słowy, tak zwane motywy wiarygodności. Dlaczego wierzę apostołom? Dlaczego wierzę w ten właśnie sposób? Rozum pomaga człowiekowi także bardzo wyraźnie określić, w co wierzy. Myśmy już wcześniej mówili, nie wierzymy w byle co. Wiemy, w co wierzymy. Wiemy, w co nie wierzymy także. Tylko wtedy, kiedy właśnie działa nasz rozum. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jak bardzo wiele dzisiaj osób ma tutaj kompletne pomieszanie, łączy sobie bez większego trudu. W ramach tak zwanej wiary swojej, czy w ramach swojej religijności łączy pojęcia rzeczywistości, wierzenia, które są między sobą sprzeczne. Dlaczego? Dlatego, że wiara nie jest traktowana jako działanie naszego rozumu. Jak można połączyć wiarę w zmartwychwstanie człowieka z wiarą w reinkarnację? Czy wędrówkę dusz? Prawda? Chrześcijanie, bardzo wielu chrześcijan uważa się za chrześcijan i w ten właśnie sposób wyznaje, taką wiarę wyznaje. Jak można połączyć wiarę w wolność człowieka z wiarą w to, że gwiazdy na nas oddziaływują? Jak to można połączyć? Ale dlaczego nie przeszkadza to chrześcijanom? Dlaczego ludzie wzruszają ramionami w takiej sytuacji? Ponieważ mamy kryzys racjonalności naszej wiary. Nasza wiara dzisiaj nie musi zdawać egzaminu z racjonalności. Ludzie się nad tym nie zastanawiają. Ważne jest przeżycie, abym się dobrze czuł, czyli ważne jest uczucie. Prawda? Jeżeli dobrze się czuję z wiarą, w której wierzę jednocześnie w Boga i w znaki zodiaku, to dobrze, po prostu, to wystarczy. A że to jest między sobą sprzeczne, że to się razem ze sobą pogodzić nie da, to za bardzo ludziom nie przeszkadza. Tak daleko już nie sięgają. To jest kryzys racjonalności naszej wiary. Dlatego właśnie katechizm przypomina, że niemożliwa jest nasza wiara bezrozumna, wiara w cokolwiek i tak jak nam się to dzisiaj uwidzi, czy jutro. Tu jest nam potrzebne podłoże w tej postaci, że będziemy wiedzieli, w co wierzymy i dlaczego w to wierzymy.
Czyli księże, czy można w praktyce w ten sposób to zastosować, że nie namawiamy tutaj państwa do studiowania dzieł teologicznych, bo wiele osób nie byłoby w stanie nawet sprostać takim wymaganiom, że chodzi o to, żeby zadawać sobie pytania, zmuszać się do refleksji nad różnymi zagadnieniami naszej wiary.
W pewnym sensie tak, chociaż ja bym tutaj nie deprecjonował tej wiary tradycyjnej. Dlaczego? Jak pani tu wspomniała, słusznie, nie każdy z nas będzie sięgał po głębokie dzieła teologiczne i rozważania na ten temat. Ludzie będą mieli, powiedzmy sobie, różne poziomy zaangażowania. Chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, bez względu na to, w jakim poziomie zaangażowania refleksji nad naszą wiarą będziemy, żebyśmy mieli jeden wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem naszej wiary będzie wiem, komu uwierzyłem. Na tej zasadzie, że jeśli uwierzyłem Jezusowi, a nie mam czasu, czy nie mam możliwości zajmowania się szczegółowymi roztrząsaniami, pogłębianiem intelektualnym mojej wiary, uzasadnianiem tego, to po prostu wierzę mu bezgranicznie. Tak jak Kościół podaje do wierzenia. Nie wchodzę w szczegóły, nie zastanawiam się. A jeśli się zastanawiam, to już dobrze, też dobrze.
I nie wybieram sobie, co
nie wybieram
pasuje,
sobie
co
na
nie.
Zasadzie takiej właśnie, że to jest dla mnie wygodne, w związku z tym biorę bez żadnego zastanowienia, bez refleksji. Wtedy, kiedy wybieram swoją wiarę, to muszę wybierać ją na zasadzie racjonalnej. Prawda? A fundamentem tego jest właśnie to. Wiem, komu uwierzyłem. Ja uwierzyłem Jezusowi Chrystusowi, bo mam do tego powody. Są do tego motywy, dla których uwierzyłem. Prawda? Bo ja nie wierzę byle jak. Nie wierzę w byle co. Gdybym przyszedł teraz w tym momencie i powiedział: dzień dobry pani, jestem Biedronką. A pani powie: no przepraszam bardzo, no to jest absurd. No przecież widzę, że nie, coś z tym człowiekiem jest nie w porządku, jeżeli on chodzi i mówi, że jest Biedronką. No ale wyobraźcie sobie państwo, że przyszedł przed 2000 lat człowiek, który powiedział: jestem Synem Bożym. Dlaczego jemu wierzycie państwo, a mnie nie? Jakie motywy kierowały tym człowiekiem, co spowodowało, że państwo mu uwierzyliście? I teraz trzeba poszukać tych motywów, tych powodów, dla którego wierzymy Jezusowi, dla którego oczywiście wierzymy Jezusowi skąd? Bowiem mamy świadectwa apostołów. Dlaczego więc wierzymy apostołom? Dlaczego wierzymy ich świadectwom? Oni przychodzili, mówili: ten człowiek mówił, że jest Synem Bożym i robił takie i takie rzeczy. Dlaczego im wierzymy? To nie jest byle jaki akt, to jest akt nasz, ludzki, on musi być naszym ludzkim aktem. Uwierzyłem Jezusowi na podstawie świadectwa apostołów, bo to świadectwo wydało mi się wiarygodne, bo apostołowie nie byli ludźmi, jak widać z tego wszystkiego, co tam jest napisane, nie byli ludźmi skłonnymi do jakiejś egzaltacji. To byli ludzie twardo chodzący po ziemi, ludzie wyrachowani w wielu wypadkach, prawda? I ci ludzie właśnie ni stąd, ni zowąd nagle gotowi są za niego umierać. Ci ludzie, którzy jeszcze w którymś momencie bali się wychylić nosa z wieczernika, to tam następuje coś takiego zastanawiającego, co potem wszyscy oni umierają praktycznie za niego. Za jakąś prawdę. To znaczy, gotowi są za tą prawdę umrzeć. To jest bardzo przekonywujące świadectwo, prawda? Dlatego mówimy o świadectwie męczenników jako bardzo przekonywującym świadectwie. I dlatego właśnie wierzymy. My teraz wierzymy tak, jak oni nam to zostawili. I oczywiście pojawia się cała konsekwencja tej wiary, w którą w tej chwili nie chcę wchodzić. Aczkolwiek to są właśnie motywy wiarygodności. dla których wierzę. To nie są byle jakie motywy, to nie jest tak, że mi się tak uwidziało. A poza tym trzeba jeszcze także zdawać sobie z tego sprawę, właśnie w tym doborze, że tak powiem, tego, w co mam wierzyć, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że nie możemy tworzyć Boga na swój obraz i podobieństwo, tylko usiłujemy odkryć niejako, czy Bóg pozwala się odkryć, a zatem to nie jest tak, że ja sobie wybieram wedle własnego uznania, ale wedle tego, jak jest naprawdę. Jak uznaję, jak odkrywam, jak jest naprawdę. Jest to kwestia, która właśnie w kwestii racjonalności odgrywa ogromną rolę. Racjonalność jest po to, żeby odkryć, jak jest naprawdę.